Zaczynamy. Przedostatnią część listu Jakuba. Dzisiaj będziemy czytać. 5 rozdział od 13 do 18 wersetu. Także widzicie, że zdania już na ostatnim spotkaniu tylko dwa wersety, 19 i 20. Dzisiaj przeczytamy sobie wersety 13-18. Czytamy. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech modlą się nad nim, namaściwszy go olimą imieniu pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś dopuści się grzechu, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. I nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Taki fragment, a więc od razu rzuca się w oczy tym, którzy czytają, w uszy tym, którzy słuchają, że cała sprawa jest o modlitwie. W tym krótkim fragmencie modlitwa występuje 8 razy aż. 8 razy wspomina Jakub o modlitwie. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie o modlitwie sobie porozmawiali, abyśmy rozpoczęli ten fragment. Modlitwa to jest rzecz niesamowita. Potężna, ale też niezwykle dla człowieka trudna. Kiedy się patrzy na modlitwę z boku, to właściwie można powiedzieć tak. No cóż łatwiejszego niż mówić. Tym bardziej, że ludzie lubią mówić. Dużo mówić. Tak? Ale wiecie, moje doświadczenie wskazuje na to, że modlitwie przeciwstawia się wszystko. Nasze ciało, nasz umysł, czas, okoliczności. Dziwnie na tym świecie to wygląda. Wygląda, że modlitwie przeciwstawia się wszystko. I modlitwy się po prostu trzeba uczyć. Zobaczmy, co tutaj Jakub mówi właśnie o modlitwie, o jej mocy. W jaki sposób Jakub do tego podchodzi. Zacznijmy od tego, że Jakub wiele razy mówi o języku, prawda? Pamiętacie, jak czytaliśmy ten list, to wiele razy jest wspomniane o języku, o tym, w jaki sposób używamy naszego daru mowy. W jaki sposób używamy naszego języka. No niestety, trzeba powiedzieć, że list Jakuba nie jest tutaj w tym względzie jakiś szczególnie optymistyczny dla nas, prawda? Raczej, kiedy Jakub zaczyna mówić o języku, to bardzo złe wnioski snuje. A teraz znowu mówimy o języku i tym razem chcę pokazać, że ten dar mówienia, który Bóg nam dał, może się okazać błogosławionym darem, kiedy otwieram usta, aby wołać do Boga, aby się modlić. Chciałbym taką historyczną uwagę zrobić, że Jakub musi wiedzieć, o czym mówi, kiedy mówi o modlitwie, dlatego że tradycja, a zresztą zapisane to jest w dziełach historyka, który ma na imię Eusebiusz i żył w IV wieku. Tradycja też to podaje, że Jakub był nazywany człowiekiem o wielbłądzich kolanach. Miał tak stwardniałe kolana ze względu na to, że cały czas się modlił, cały czas klęczał. Nie? I człowiek, który tyle czasu spędził na modlitwie i dla którego modlitwa była taką, no była życiem, chyba możemy polegać na tym, że on wie tutaj, o czym mówi. Oczywiście najbardziej polegamy na tym, że jest to natchnione Boże Słowo przez Ducha. Ale Bóg też wybrał człowieka, który nie tylko wiedział o modlitwie, tak? Ale również ją bardzo mocno praktykował. Przeczytajmy 13 werset. Cierpi kto między wami, niech się modli, weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Znowu do Jakuba, do początku Jakuba nawiążemy. Gdy przychodzi próba, nie załamuj się. Nie rozpaczaj. Nie zniechęcaj się. Prawda? Pamiętacie? Ale co rób? Jakub idzie bardzo daleko. Mówi, raduj się radością najwyższą, kiedy przychodzi próba. I jeszcze jedna rzecz, którą pamiętacie z Jakuba, 1 rozdział. Kiedy przychodzi próba, rzecz, której najbardziej potrzebujemy, to mądrość. To jest po prostu mądrość. Po co nam jest ta mądrość? Najważniejsze pytania, jakie wtedy są to, co oznacza ta próba? co Bóg chce mi powiedzieć, czego Bóg chce mnie nauczyć, dokąd Bóg mnie prowadzi przez tą próbę. Modlę się, aby poznać Jego postanowienie, modlę się, aby poznać Jego plan. Pamiętacie, co Jakub mówi? Nie tyle zabierz to ode mnie, tak? Ale daj mi zrozumieć, dlaczego się to dzieje. Nie tyle niech to ustanie, uwolnij mnie od tego, ale nie pozwól, abym zmarnował to. Chcę zrozumieć, dlaczego te rzeczy się dzieją. Nie chodzi o to, aby moja wola się wypełniła, tak? Ale żeby wypełniła się Twoja wola. Pamiętacie, zacznijmy od Pawła. Paweł nie miał wiary, ale jednak pamiętacie, kiedy modli się trzykrotnie o to, aby Bóg wyjął z jego boku cierń, jaką odpowiedź otrzymuje? Tak? Tu Bóg to powiedział, dosyć masz, kiedy masz łaskę moją, a odpowiedź jego była nie. Jezus modli się w Getsemane i mówi, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Nie. Niech Twoja wola się wypełni, nie moja. Na tym polega modlitwa, prawda? Będziemy jeszcze o tym mówić. Czy po modlitwę jednak mamy sięgać tylko w trudnym czasie? Zobaczcie, Jakub zaczyna. Cierpi kto między wami, niech się modli, tak? Ale zwróćcie uwagę, że ludzie właśnie tak działają. Właśnie sięgają po modlitwę w trudnym czasie. Ja nie byłem, nie, trudno jest uszom uwierzyć, nawet kiedy się ogląda dzisiaj dziennik, spikerzy dziennika nawołują do modlitwy. Normalni spikerzy, którzy nigdy się o tym nie zająkną nawet przez lata. Ale przy takiej tragedii, kiedy przyszedł trudny czas na naród, zobaczcie, nawet spikerzy dziennika telewizyjnego nawołują ludzi do modlitwy. Rzeczywiście jest coś takiego w naturze człowieka, jak trwoga, to do Boga. Nie? Coś takiego, co no, stało się rzecz w naszym kraju rzeczywiście, która przechodzi wszelkie pojęcie, pokazuje znikomość człowieka. Pokazuje na coś, na moc, która działa zupełnie niezależnie od tego, co my wymyślimy, od tego, co my jesteśmy w stanie przewidzieć. Prawda? Zginęło tyle ludzi. I to takich ludzi, którzy byli na samym wierzchołku. Prawda? I ludzie naturalnie mówią, co się dzieje, co się stało. I wtedy, kiedy jest trudny czas, mówią, módlmy się. Tak? Módlmy się. Ale zobaczcie, jak mówi cierpi, ktoś między wami niech się modli, weseli się, też niech się modli, no bo to śpiewanie pieśni to nic innego, prawda? O, i wiecie, tak już jest, że kościoły są pewne, kiedy jest tragedia. A kiedy jest normalnie, kiedy nie ma bólu, wtedy ludzi są byłoby mniej, jakby, prawda? I to jest ciekawe, to jest taka nasza natura człowieka, że człowiek lgnie, kiedy się przestraszy. Nie do Boga. Taki czas rzeczywiście sprawia, tak jak powiedzieliśmy, że zaczynamy widzieć naszą znikomość. Zaczynamy widzieć, że potężna jest moc. Różnie oczywiście ludzie będą nazywać. My wiemy, że to jest potężna moc Boża, która działa. Nie? Ale Bóg zachęca nas, abyśmy modlili się w każdym czasie, tak? Bez ustanku. W każdym czasie. Nieważne, czy akurat się dzieje źle, módl się. A kiedy się dzieje dobrze, raduj się i też się módl. Oddawaj Bogu chwałę, dziękuj, raduj się, ciesz się. Modlitwa, niech płynie z Twoich ust modlitwa chwały i uwielbienia. Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na ten szczegół, że niech śpiewa pieśni, tak? Niech śpiewa pieśni. Kościół w swojej historii bardzo dużo stracił, kiedy bardziej muzyki w kościele się słuchało. Prawda? Zobaczcie, że w historii muzyki cały czas jest to właśnie, że słuchało się pięknych chórów, a ludzie biorący stali słuchali, jak te chóry śpiewają. Niestety dzisiaj się to powtarza. Ciekawe, historia lubi takie kółeczka robić, nie? Dzisiaj się to powtarza. Też koncentrujący zespół uwielbieniowy, tak? I nawet ludzie, jeżeli próbują z nimi śpiewać, no to nie da rady. To jest tak trudne do zaśpiewania, nie? Że no nie da się. A on mówi, niech śpiewa pieśni. Nie niech słucha pieśni, ale niech śpiewa pieśni. 14 werset. Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zborów i niech modlą się nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. Modlitwa o chorych. A więc znowu modlitwa, tak? Tym razem modlitwa o chorych. Widzimy tutaj trzy rzeczy. Wezwanie starszych. Czyli zobaczcie, wezwanie braci, tak? Moja choroba, moja niedola, czy tam moje nieszczęście, nawet moja tragedia, nie powinna pozostać sama, jedni drugich brzemiona nie noście, prawda? Jak gdyby jeden człowiek choruje, jest to sprawa społeczna, to nie... Przeżywaliście kiedyś smutek, załamanie, rozpacz samotnie? To jest straszna rzecz, nie? To jest straszna rzecz, być samym wtedy. Samemu wtedy, prawda? Mój, wezwijcie braci. Jedni drugich ciężary noście. Bądźcie wtedy ze sobą. Druga rzecz, która tu jest zapisana, modlitwa starszych, prawda? Wezwanie starszych, teraz modlitwa starszych, tak? Czyli tu niekoniecznie chodzi o dar uzdrawiania, prawda? Ci starsi, którzy będą wezwani, aby się modlić o chorobę, to niekoniecznie muszą być zaraz ludzie, którzy mają dar uzdrawiania, tak? Ale Bóg tak właśnie działa. Kościół się modli, Bóg działa, tak? Kościół się modli, Bóg działa. Wezwijcie starszych, niech się modlą. No i trzeci element, który występuje w tym wersecie, olej. Olej. Olej, symbol Bożej łaski, Bożego wskazania, Bożej służby. Olej nie sprawia uzdrowienia, prawda? Bo gdyby to tak było, to byśmy wszystkie choroby mogli za pomocą oleju załatwić. Ale to nie olej sprawia uzdrowienie. Jest to raczej symbol wspólnego usługiwania, symbol takiego wskazania, działania Ducha Bożego. Istotna jest tu modlitwa, nie olej. Prawda? On jest tylko symbolem. Tym, który uzdrawia, jest, uwaga, Bóg. Suwerenny władca. Ten, który wszystko postanawia według swojej woli. Często jest takie nauczanie, dzisiaj coraz częściej, bo ludzie próbują się w tym bezpiecznie poczuć, często jest takie nauczanie, że jak zrobimy to i to we właściwy sposób i we właściwym czasie, to Bóg będzie musiał. Prawda? Czyli taki złoty klucz, który... Jeżeli zrobimy to właściwie, we właściwym czasie, z właściwym nastawieniem, to wtedy Bóg będzie musiał. Otóż nie, Bóg nic nie musi, bo Bóg jest królem i to On postanawia. Co On robi? Co się wydarzy? A co się nie wydarzy? Tak? Czy Bóg zawsze odpowiada na modlitwę o chorych? Wiecie, dzisiaj też słyszałem kilka razy coś takiego, że o, modlili się o chorych, ale nikt nie wyzdrowiał, nie mają wiary. Nie wierzę. Nie wierzę. Chyba, że musimy ustalić, co to znaczy mieć wiarę, tak? Ale zobaczcie. Drugi liście do Tymoteusza, 4:20, zapisane, Paweł zapisał coś takiego. Erast pozostał w Koryncie, a chorego Trofima zostawiłem w Milecie. Paweł zostawił chorego Trofima w Milecie, to właśnie położyć na nim ręce, uzdrowić go i zabrać go ze sobą, tak? On go zostawił chorego w Milecie. Rozumiecie? Nie? No, Paweł nie miał wiary. Ale wiecie, tu, kiedy patrzymy na to, musimy zobaczyć, że tak. 15 werset mówi tak. Modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego, a Pan go podźwignie. A, czyli tak. Co to znaczy ta modlitwa płynąca z wiary? I no tu jest troszeczkę, są takie schody, słuchajcie, bo modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. Może lepiej by było, gdyby ten tekst był zapisany tak. Modlitwa płynąca z wiary może uzdrowić chorego i Pan może go podźwignąć. Czyli jest to możliwe, tak? Ale nie, ten tekst jest wprost. Mówi, modlitwa płynąca z wiary na pewno uzdrowi. Modlitwa płynąca z wiary sprawi, że Pan na pewno go podźwignie. A więc coś tu jest nie tak, słuchajcie. O co tutaj chodzi? Dlaczego? Skąd jest ta pewność? A więc musimy się zastanowić na tym, co to jest modlitwa płynąca z wiary. Nie? Co to jest? Kiedy myślimy o wierze, bardzo często myślimy o tym, że to jest akt woli. Tak? Że ja muszę napiąć swoją wolę, tak ją tam zmobilizować i uwierzyć. I wtedy na pewno Bóg na taką modlitwę odpowie. Albo czuję uczucie, prawda? Że modlitwa to jest uczucie, wiara to jest uczucie, więc jeżeli odpowiednie mam nastawienie emocjonalne do sprawy, to na pewno Bóg będzie musiał na taką modlitwę odpowiedzieć. Ale nie. Słuchajcie. Wiara według Słowa Bożego jest to widzenie rzeczy niewidzialnych, rzeczy duchowych. Tak? To jest pierwsza rzecz. Wiara oparta jest nie na tym, co ja czuję, albo co ja postanawiam, ale wiara oparta jest na tym, co postanowił i co powiedział Bóg. Wiara jest oparta na Jego słowie. Tak? Pamiętacie, mówiliśmy o tym, że kiedyś taki przykład był, że pewien człowiek powiedział, że on wierzy w to, że zdąży na pociąg. A my go wtedy zapytaliśmy, a kiedy Bóg ci powiedział, że zdążysz? On mi nie powiedział. Mówi, no to nie masz podstawy, żeby wierzyć. Tak? Z czego wynika twoja wiara? Na czym ją opierasz? Oczywiście nie muszę wam mówić, że nie zdążę. Nie? Rozumiecie? Wierzę w to. Czyli jak gdyby wiara jest moją funkcją. Tymczasem w Słowie Bożym czytamy, że wiara jest darem od Pana. Tak? Że to nie człowiek produkuje wiarę i tym samym zmusza Pana Boga do czynienia tego, w co on wierzy. Wiara czyni cuda, jeśli wierzysz, że się uda. To jest właśnie humanistyczna definicja wiary. Ale zobaczcie, ja wierzę w pewne rzeczy, chcę wam powiedzieć. I w co ja wierzę? Wielu z was, może wszyscy, jak jesteśmy, może nie wszyscy, wierzą to samo. Wierzę, że moje grzechy zostały obmyte przez krew Chrystusa, który umarł na krzyżu. Wierzę, że Pan znów przyjdzie. Zobaczcie, żadnej z tych rzeczy nie widzę oczami, tak? Wierzę, że zmartwychwstanę. Wierzę, że On mnie uwielbi. Otoczy mnie swoją chwałą. Czy ja mam podstawę tak wierzyć? Młody człowiek na tym spotkaniu, o którym przed chwilą z Lechem rozmawialiśmy, się mnie spytał, mówi, no skąd to możesz wszystko wiedzieć? A ja mu odpowiedziałem krótko. Bo Bóg tak powiedział. Amen?
Amen.
Bo Bóg tak powiedział. Skąd ja mogę to wiedzieć? Bóg tak powiedział. Ufam w to, co On mówi. I On to wszystko powiedział, słuchajcie. Powiedział, że moje grzechy są obmyte w krwi Chrystusa. On powiedział, że zmartwychwstanę. On powiedział, że otoczy mnie swoją chwałą. On powiedział, że będę z Nim żył na wieki. Dlaczego miałbym mu nie wierzyć? Wierzę. Chwała Bogu. Bóg, i teraz wracajmy do tego naszego uzdrowienia. Bóg uzdrawiał, Bóg uzdrawia i Bóg będzie uzdrawiał. Dlaczego? Bo On jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam, nie się nie zmienia. Tak? Wiecie, nie są takie nauki, że Bóg uzdrawiał kiedyś, a teraz już nie uzdrawia. No to nie jest możliwe, bo Bóg się nie zmienia. Co to jest w takim razie ta modlitwa płynąca z wiary? I chcę powiedzieć z całym naciskiem, słuchajcie, że modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. Modlitwa płynąca z wiary sprawi, że Pan podźwignie. Z całą pewnością. To nie, że może. No ale nasze doświadczenie mówi zaraz, zaraz. No przecież jak się modlimy, to przecież nie wszyscy zostają uzdrowieni, tak? Mówię o Kościele w ogóle. To co to jest? Nie mamy wiary? Bo łatwo by tak było powiedzieć. Ale najpierw musimy zdefiniować, co to znaczy modlitwa płynąca z wiary. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 14 werset. Znacie na pamięć, posłuchajcie. Taka jest zaś ufność, jaką mamy do Niego, iż jeśli prosimy o to, że według Jego woli wysłuchuje nas. To jest modlitwa wiary. Wiecie, co wymaga modlitwa wiary? Najpierw musisz się dowiedzieć, jaka jest Boża wola, tak? Oczywiście my nie zawsze wiemy, jaka jest Boża wola, nie? Często przychodzimy, modlimy się i co? I Bóg mówi nie. Dlaczego, Panie Boże? Bo moje postanowienie jest inne. Rozumiecie? Bo moje postanowienie jest inne. Albo Bóg mówi, nie teraz. Dlaczego? Bo ja wyznaczyłem inny czas. Rozumiecie, o co chodzi? Nie? I teraz, kiedy patrzymy na to, to musimy powiedzieć tak. Jeżeli modlimy się według Jego woli, Bóg, uwaga, zawsze wysłuchuje takiej modlitwy. Zawsze. Ale pod warunkiem, że modlimy się według Jego woli. Czyli w modlitwie, zobaczcie, najpierw pierwszą rzeczą jest poznać Jego wolę. Modlitwa to nie jest. Przychodzę i proszę Cię, abyś zrobił to, co ja tutaj przyniosłem. Nie. Przychodzę, aby najpierw się dowiedzieć, co Ty postanowiłeś. A zatem, słuchajcie, wiara nie jest aktem mojej woli, ale nie jest aktem tego, co, nie jest moim postanowieniem, tak? Moją siłą, czy też uczuciem, ale jest ufnością wobec tego, co powiedział i postanowił Bóg. Modlitwa wiary od Bożego postanowienia się zaczyna, tak? Bo najpierw przychodzę się dowiedzieć, jakie jest to postanowienie, i na Bożym postanowieniu się kończy, bo właśnie to się wydarzy, co Bóg postanowił. No to w takim razie trzeba sobie zadać pytanie, słuchajcie, bardzo trudne. Po co się więc modlić? Jeżeli Bóg postanowił na początku, a później zrobi to, co postanowił, to po co ja tam? Powiem. Aby poznać. Jesteś tam, przyszedłeś tam, klęczysz na kolanach, rozmawiasz z Bogiem, aby poznać Boże postanowienie i sięgnąć po ten cudowny przywilej i radość. Wykonać służbę, jaką Bóg powierzył ci według tego, w twoim pokoleniu. Pamiętacie, co Dawid jest powiedziane w Dziejach Apostolskich? Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, zasnął, został przyłączony do swoich ojców. Nie? Rozumiecie? Przyszedłem, Panie, się dowiedzieć, jaką służbę w tym pokoleniu, które mi postawiłeś, twoje wyroki wyznaczyły mi. Przyszedłem się dowiedzieć. Chcę wziąć w tym udział. To jest radość mojego życia. Tyle razy już w swoim życiu próbowałem żyć według tego, co mi się wydawało dobre. Co ja postanowiłem, tak? Jak się to kończyło? Nie chcę już raz. Chcę poznać twój plan dla mojego życia. Chcę poznać to, co ty postanowiłeś dla mojego życia. Przyszedłem i moja modlitwa dzisiaj zacznie się od twojego postanowienia i na twoim postanowieniu się skończy, bo najpierw chcę się dowiedzieć, jakie jest twoje postanowienie, tak? A później chcę zobaczyć, jak to twoje postanowienie w moim życiu się wypełnia. To jest modlitwa wiary. A więc kiedy modlimy się, tak, według Jego woli, On nas zawsze wysłuchuje. Oczywiście to doświadczenie uczy. Często jest tak, że nie wiemy, jak się modlić. Nie wiemy, o co się modlić, prawda? I co wtedy? Jesteśmy sami? Nie. List do Rzymian, już niektórzy wiedzą, co przeczytali. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy. Nie wiemy? Macie takie doświadczenie? Czy zawsze wiecie? Ja często w modlitwie jestem bardzo pogubiony. Nie wiem nawet, o co się modlić. Nie wiem, w lewo, w prawo. Ale co się wtedy dzieje? Nie wiemy, jak się należy modlić. Ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Duch Boży został ci dany jako pomocnik, jako przywołany pomocnik, kiedy nie możesz, nie potrafisz, nie umiesz, nie wiesz. On jest z tobą i modli się w tobie. Wracajmy do choroby i do uzdrowienia. Zobaczcie, choroba czasami, w Biblii choroba czasami jest związana z grzechem, jest konsekwencją grzechu, tak? A czasami nie. A czasami nie. W 9 rozdziale Ewangelii Jana czytamy coś takiego. Jezus odpowiedział, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby objawiły się na nim dzieła Boże. Nie? Bo oni mówili, kto to zgrzeszył, że on takie nieszczęście?
Ślepo od urodzenia, tak?
Tak, ślepo od urodzenia, zgadza się, tak. Mówi, kto to zgrzeszył, że on takie nieszczęście go odpoczył? A Jezus mówi, nikt. No nie chodzi o grzech, to znaczy oczywiście, że nie nikt, bo wszyscy są grzesznikami. A mówi, ale ta choroba to nie jest od grzechu, to nie chodzi o grzech tutaj. On jest ślepy, od urodzenia, aby na nim objawiły się dzieła Boże. To przyszedł Boży Syn i objawił potężną moc Bożą. Człowiek, który się urodził się ślepy, zaczął widzieć. Nie o grzech tu chodzi, prawda? Ale oczywiście są też przypadki, kiedy choroba ewidentnie związana jest z grzechem. Modląc się o uzdrowienie, powinniśmy jednak pomyśleć chyba trochę inaczej, słuchajcie. Bo czy chodzi tylko o fizyczne uzdrowienie? Czy chodzi tylko o to, żebyśmy byli zdrowi na ciele? Jaki wielki to będzie pożytek, kiedy będziesz zdrowy jak byk, a twoje serce będzie brudne, sponiewierane, połamane, poszarpane? Czy to jest wielki pożytek? Biblii choroba bardzo często jest obrazem grzechu, szczególnie trądwa, pamiętacie, prawda? On jest bardzo często właśnie obrazem grzechu. I czy będę się modlił tylko o zdjęcie ciężaru z mojego ciała, a serce pozostanie w więzach, serce pozostanie w ciemności? To nawet nie jest możliwe, bo zobaczcie, co Słowo Boże mówi tak. Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, a więc jeżeli moje serce jest brudne, tak? Pan nie byłby mnie wysłuchał. Możesz się modlić o zdrowienie twojego ciała, ale jeżeli twoje serce pozostaje w ciemności, tak? Pozostaje w ukryciu, pozostaje w jakimś grzechu, Bóg nie wysłucha twojej modlitwy. Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał. I to, co ostatnio Janusz nam czytał, kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, tak? Lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. A więc no, zobaczcie, jak mocno uzdrowienie to fizyczne związane jest z uzdrowieniem duchowym. I jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ciekawa tutaj w 15 wersecie, rzućcie okiem na to. W Ewangeliach i Dziejach Apostolskich, kiedy Jezus, a potem apostołowie uzdrawiają fizycznie ludzi z chorób fizycznych, tak? Tam jest konsekwentnie używane takie greckie słowo terapeo. Od tego słowa pochodzi nasze polskie słowo terapia. Uleczyć, uzdrowić, doprowadzić do zdrowia. Terapeo. Nie? Ale tutaj, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego, tam jest inne słowo użyte, uzdrowi. Wiecie jakie? Słowo soseli, które oznacza zbawi. Które oznacza zbawi. A więc chodzi o coś więcej niż tylko terapeo. Doprowadzenie do fizycznego zdrowia. Chodzi o zbawienie. Chodzi o ratunek. Nie tylko dla ciała, ale być może nawet przede wszystkim dla serca i dlatego zaraz tam potem jest mowa o odpuszczeniu grzechów. O odpuszczeniu grzechów. 16 werset przeczytajmy. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni o drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Potężna moc wzajemnego wyznawania grzechów i wzajemnej o siebie modlitwy. Potężna moc wspólnoty dzieci Bożych, wierzących. Gdzie dwóch lub trzech, tak? Zebranych w imię moje, tam ja jestem pomiędzy nimi. Noszenie wzajemnych ciężarów buduje, scala, cementuje społeczność. Stajemy się ciałem, troszcząc się, modląc się o siebie nawzajem, ciałem, którego, jak mówi Słowo Boże, jak? Które mają o siebie nawzajem staranie. Powiedzcie, czy to nie jest pragnienie każdego ludzkiego serca? Aby być pośród ludzi, którzy troszczą się o mnie, którym zależy, tak? Którzy mają o mnie staranie. I o których ja mogę mieć staranie. Nie? Ja myślę, że to jest naturalna potrzeba opłuconego serca. Aby inni mieli staranie o mnie, abym ja mógł mieć staranie o innych. Jeżeli chodzi o wzajemne wyznawanie grzechów, Dietrich Bonhoeffer przepięknie powiedział to, słuchajcie. On powiedział coś takiego. Grzech chce, aby człowiek został sam. Wiecie, nigdy tak nie pomyślałem. Bonhoeffer niesamowitą rzecz powiedział. Grzech chce, aby człowiek został sam. Grzech oddziela chrześcijan od siebie i oddziela ich od społeczności z innymi. Im bardziej ktoś jest izolowany, tym bardziej niszcząca jest w jego życiu moc grzechu. Czy to jest prawda, słuchajcie? Myślę, że to jest bezwzględnie prawda. Za każdym razem, kiedy widzę, jak człowiek popada w grzech, mówię o wierzącym człowieku. Wiecie, co robi najpierw? Ucieka. Izoluje się. Diabeł wtedy łapy zaciera. Mówi, to o to właśnie chodzi. Żebyś się odizolował. Żebyś się schował. Bo wtedy ta niszcząca moc grzechu z całą mocą będzie mogła się za ciebie zabrać. Grzech buduje zawsze taki piekielny indywidualizm, słuchajcie. Ja sobie nawet, my nawet pracując na ulicach, gdzie wiemy to nie wiemy. Im głębiej zaszedł grzech, tym bardziej, tym głośniej mówi, dam sobie radę. Ja sam sobie dam radę. Prawda? Wyznanie grzechu niszczy tą śmiertelną autonomię. Możemy jedni drugim brzemiona nosić. Nasza, troszkę chyba coś takiego trzeba powiedzieć, to co ukrywamy, to, ta nasza sztuczna taka, nieprawdziwa reputacja, udawanie, że jesteśmy lepsi, tak? Doznaje bolesnej, ale zbawiennej śmierci. Wiecie, to co Jezus powiedział, chociażby w kazaniu na górze, nie? Błogosławieni ubodzy, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Oto Bóg ze szczególnym, na następna rzecz, która tu jest napisana, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. To ostatnie zdanie, zobaczcie. Oto Bóg ze szczególnym upodobaniem wysłuchuje modlitw sprawiedliwego, człowieka pełnego wiary. Dlaczego tak jest? Dlaczego właśnie modlitw człowieka sprawiedliwego, człowieka pełnego wiary, Bóg szczególnie wysłuchuje? No przecież moglibyśmy powiedzieć, zaraz, Bóg nie ma względu na osobę. Tak, Bóg nie ma względu na osobę, ale uwaga, Bóg ma wzgląd na swoją chwałę. Ma? Absolutnie. To jest pierwsza jego rzecz, którą się zajmuje. Tak? Bóg nie ma względu na osobę, ale Bóg ma wzgląd na swoją chwałę. Życie w sprawiedliwości, życie w wierze, w zaufaniu Jemu, to jest życie dla Jego chwały. I takie życie, nie dla swojej, nie dla ludzkiej, tak, ale dla właśnie swojej, Bożej chwały, Bóg promuje. On lubi wskazywać na takich ludzi. Zobaczcie, takiego człowieka wysłucham. Dlaczego?
Bo to jest człowiek, który nosi moją chwałę.
Żyje w sprawiedliwości, ufa mi. I to jeszcze się wiąże od razu z 17 wersetem i 18, gdzie jest powiedziane o Eliaszu. I tu jest właśnie potwierdzone to, co przed chwilą powiedziałem, że Bóg nie ma względu na osobę. Bo zobaczcie, jak się ten werset 17 zaczyna. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. To nie był jakiś superheros. To był człowiek tego samego rodzaju, co my. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. Nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znów się modlił i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Bóg rzeczywiście nie ma względu na osobę i wystarczy mu człowiek podobny do nas. Wiecie, my taki mamy religijny przymiar. Eliasz. Nie? Ale już Rysiek. Nie, to już nie. Eliasz. Takie, takim odrośniętym nimbem. Ale zobaczcie, człowiek, Bóg to mówi, człowiek, znaczy Paweł to mówi, Eliasz był człowiekiem podobny do ciebie. To był takiego samego rodzaju człowiek. Zresztą jak dobrze przeczytacie, poczytajcie sobie historię jego walki z Achabem i Jezebel w pierwszej księdze królewskiej, gdzieś tak koło 17-18 rozdziału, tak? To zobaczcie, on ulegał frustracjom, zwątpieniu. Był normalnym człowiekiem ze wszystkimi takimi kolejami losu, które do tego należą. Ale Eliasz wierzy w Boga. Eliasz wierzy w Boga. Pytanie teraz jest, uwaga, skąd on tą mianowicie wiarę wziął? Nie? Bo jak ja chciałbym być, ja jestem człowiekiem tego samego rodzaju, co Eliasz i Eliasz wierzył w Bogu, ja też chcę wierzyć w Bogu. I pytanie jest takie, skąd ten Eliasz wziął tą wiarę? Tak samo jak każdy i tak samo jak wszędzie i tak samo jak zawsze Eliasz wziął swoją wiarę stąd, że usłyszał, co powiedział Bóg. Na przykład tu jest napisane, zobaczcie tak, że 18 werset. Znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Skąd mu strzeliło do głowy, żeby się modlić o to, żeby padał deszcz? Ja mam pomysł. Pierwsza Królewska, 18 rozdział, 1 werset mówi tak. Po upływie długiego czasu, w trzecim roku, doszło Eliasza słowo Pana tej treści. Pokaż się Achabowi, ówczesny król izraelski, gdyż chce spuścić na ziemię deszcz. I wtedy Eliasz zaczął się modlić o deszcz. Rozumiecie? I modlił się jak? Z wiarą. Panie Boże, spuść deszcz na ziemię. Wierzę w to, że Ty to zrobisz. Eliasza, dlaczego Ty wierzysz w to? Bo Bóg tak powiedział, że spuści deszcz. Idę się pokazać Achabowi, idę z nim pogadać, powiem mu, że Bóg spuści deszcz. Pamiętacie tą scenę? Jak Eliasz schował głowę między kolanami i do swojego sługi mówi, co tam, jest jakaś chmura? Nie ma. Drugi raz, jest jakaś chmura? Nie ma. No, zobacz jeszcze raz. No, jest coś tam nad morzem, taka chmurka mała, wielkości dłonią. I no to w nogi, bo nas burza zaskoczy. Pamiętacie to? Już wtedy Eliasz wiedział. Bóg dotrzymał słowa. Objawił mu, że będzie padał deszcz. Eliasz uwierzył i modlił się z wiarą, tak? Zobaczcie, jak on się modli. Dokładnie tak, jak ja mówię. Modlił się według woli Bożej i Bóg go
wysłucha.
Rozumiecie? Nie? Na tym polega modlitwa. My bardzo często widzimy modlitwę zupełnie odwrotnie. Jak na głowie tak naprawdę robimy pastery, prawda? Najpierw powiem Bogu, co ja wymyśliłem i Bóg na pewno, jak tak będę wierzył, jak tak będę czuł, to Bóg zrobi to, co ja wymyśliłem. To nie jest modlitwa. I Bóg, tak jak zawsze wysłuchuje modlitwę według swojej woli, to uwaga, chcę to powiedzieć, jestem odpowiedzialny, bo to jak nagracie, to wszędzie będzie słychać. Nigdy nie wysłuchuje modlitwy według woli człowieka. Czasami się tak wydaje, prawda? Ale to, co działa w człowieku i wydaje się wolą człowieka, musi być wolą Bożą, aby Bóg tego wysłuchał. Dlaczego? Bo Bóg jest suwerennym władcą i królem. I wszystko na świecie dzieje się według postanowienia Jego woli. Wszystko. A więc jak powiedział Robert Law kiedyś, wiecie, on powiedział tak, nie chodzi o to, aby wola człowieka stała się niebem, ale aby wola Boża stała się na ziemi. Proste. Zwyczajnemu człowiekowi, zobaczcie, Eliasz był takim człowiekiem, my jesteśmy zwyczajnymi ludźmi. I wiecie, chwała Bogu, że jesteśmy zwyczajnymi ludźmi. Pamiętacie, kiedyś Jezus powiedział, dziękuję Ci, Ojcze, że objawiłeś te rzeczy tym maluczkim, tak, prostaczkom, w różnych tłumaczeniach, maluczkim, prostaczkom, a ci gubią się w tym. Prawda? Nie mogą załapać, o co tu chodzi. Zwyczajnemu człowiekowi być może łatwiej, może ma mniej przeszkód, to tak powiedzmy, stanąć w łasce, pojąć, że potrzebuje łaski. Pamiętacie to, co Jezus powiedział? Trudno jest bogatemu. Temu, który ma na czym polegać. Który ma się na czym oprzeć. Nie mówię, jest trudniej. Oprzeć się na Bogu. Teraz jestem sprawiedliwy. Patrzycie na mnie i mówię, a ja w to wierzę. Chociaż tego nie widzę. Wiecie dlaczego? Bo Bóg powiedział, że kiedy Jego Syn umierał na krzyżu Golgoty, to stał się za mnie grzechem, a ja w Nim stałem się sprawiedliwością Bożą. Jako sprawiedliwy, jako ufający temu, co mówi Bóg, mogę żyć życiem sprawiedliwym i mogę w każdej chwili zrobić to, do czego dzień po dniu i każdego dnia, chwila po chwili, Słowo Boże mnie zachęca. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Tak? Innym słowem, módl się. Wołaj do Boga. Ale możesz powiedzieć, ale ja nie wiem, jak się modlić. Dobrze. Bóg dał Ci, dał mi, dał nam, swojemu Kościołowi, swojego Ducha Świętego. I nawet jeżeli my nie wiemy, On wie, tak? Ale módlmy się tak. Ojcze, niech moja modlitwa zacznie się od Twojego postanowienia i niech moja modlitwa na Twoim postanowieniu się skończy. objaw mi swoją wolę i niech ta Twoja wola w moim życiu się wypełni. Modlitwa płynąca z wiary nie ma innego wyjścia. Uzdrowi chorego. Dlaczego? Bo modlitwa płynąca z wiary dowiedziała się, tak, najpierw, że Bóg postanowił tego człowieka uzdrowić. I nie ma takiej mocy we wszechświecie, która by mogła Panu Bogu ten plan pokrzyżować. Wiele jest dzisiaj takiej nauki. Jakiś to smutek i przygnębienie płynie z tego. Dobrze, moi kochani, że nasze życie jest w ręku wszechmogącego, miłującego, pełnego litości i miłosierdzia Boga, a nie w naszych własnych.
Amen.
Amen. Amen.